Dzień dobry. Jakiś czas temu opowiadaliśmy sobie o suszonym jedzeniu. Nie ma się co powtarzać, ale generalnie okazało się, że jest to bardzo dobra metoda konserwowania jedzenia, używana już zresztą od wieków. Jednak nie jest to metoda jedyna, bo możemy wcale nie pozbywać się większości wody w jedzeniu poprzez tak zwane przetwarzanie na mokro. Czy to równie skuteczna metoda? Nie. I dziś opowiemy sobie dlaczego, a poza tym wyjaśnimy sobie, jak ważna jest skórka w owocach i czy wszystkie bakterie są złe. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program W Drewniakach przez Kuchnię. Są takie potrawy, które lepiej przechowywać na mokro. Specjalnie nie powiem jeszcze czemu, ale obiecuję, że nie zapomnę tego wyjaśnić. W każdym razie teraz przejdźmy od razu do meritum. Czemu to nie jest idealny sposób? Żywność przechowywana na mokro traci witaminy, zwłaszcza witaminę C, kwas foliowy, a i tłuszcze w niej jełczeją. Jest też inna, estetyczna kwestia, no ale niestety często kupujemy i jemy oczami. Otóż taka żywność traci kolor, więc żeby go przywrócić, to wielu producentów często dopala swoje produkty chemicznymi barwnikami, którym daleko do zdrowych, albo chociaż neutralnych dla naszego zdrowia. No ale tak jak mówiłem, dżem jabłkowy w kolorze błota mniej chętnie schodziłby ze sklepowych półek. Jednak kwestie estetyczne to i tak nic przy bakteriach. Żeby zrozumieć, jak łatwą robotę mają bakterie z produktami przetwarzanymi na mokro, to musimy sobie zrobić małą dygresję, ale spokojnie, kosztem odejścia od tematu, zrozumiemy potężną rolę skórki. Weźmy takie jabłko, takie prosto z drzewa i załóżmy, że skórka nie jest uszkodzona. Wnętrze takiego owocu w zasadzie jest w pełni bezpieczne. No ale jak to? Przecież na powierzchni są bakterie. Wystarczy, że dotknęliśmy jabłka, już nie wspominając o tym, że śmigają sobie w powietrzu. To prawda, ale bez dostępu do wody i składników odżywczych ze środka naszego jabłka, te bakterie nie będą miały wyjścia, jak tylko przejść w stan uśpienia i czekać na lepsze czasy. Wcale zresztą nie bardzo długo, bo nasze zerwane jabłuszko z czasem przestaje być takie pancerne dla drobnoustrojów. Im produkt z dużą ilością wody przechowywany jest dłużej, tym gorzej, co zresztą wiedzą wszyscy trzymający w piwnicy ziemniaki. No ale okej, przejdźmy do najmniej wesołego dla naszego jabłka czy innego produktu wariantu, że je przekroimy albo obierzemy i zostawimy w temperaturze pokojowej. Piękniejszego zaproszenia dla bakterii chyba nie ma. Nasze jabłko bardzo szybko zbrązowieje w wyniku zetknięcia z tlenem, ale najważniejsze zmiany zaczną się równolegle i będą mniej widoczne, choć groźniejsze. Grzyby i bakterie będą rozwijać się bez problemów i po dwóch dniach takie jabłko nie będzie się już nadawało do zjedzenia, nie tylko z uwagi na ich obecność, ale też na smak i zapach. Kolonie grzybów zaczną być widoczne po tygodniu, no chyba, że chcemy ten proces przyspieszyć, to można takie jabłko wcześniej ugotować. To już jest bakteryjny ekspres. Widzimy zatem, jak ważna jest skórka w owocach i warzywach, no to teraz wypada zadać sobie to pytanie. Po co w takim razie przechowywanie żywności na mokro? Po pierwsze, spokojnie. Nie, mamy pasteryzację, a poza tym, choć to banalne, no to jednak istotne. Taka forma przetwarzania, choć daleko jej do poprawy jakości produktów, no to pozwala nam się nimi cieszyć poza sezonem. Ale czy wszystkie bakterie są złe? No nie, nie do końca, to znaczy umówmy się, lepiej jak ich w jedzeniu nie ma, w większości przypadków, ale jak od wszystkiego są też wyjątki. Na przykład czerwone mięso ze zwierząt świeżo ubitych kruszeje dzięki konkretnemu, nieszkodliwemu typowi bakterii. To w sumie pożądany efekt kulinarny. Jednak bakterie częściej sprawdzają się w roli systemu wczesnego ostrzegania. Jak to? Nie wierzę, że jest wśród nas ktoś taki, kto nigdy nie czuł zapachu zepsutego jedzenia. Warto zatem wiedzieć, że za ów smród i często za zielonkawą barwę nieświeżego mięsa odpowiedzialne są bakterie z rodzaju Pseudomonas. Same w sobie nie są dla nas jakoś ekstremalnie niebezpieczne, natomiast skutecznie ostrzegają nas przed swoimi koleżankami, które rozwijają się równolegle, jednak nie wydzielają zapachu czy smaku, ale wytwarzają za to trujące toksyny. Dzięki, Pseudomonas. Generalnie jak się strasznie uprzemy, żeby zjeść mięso, które już podśmierduje, ale tylko trochę, no to ostatecznie na własne ryzyko możemy. To znaczy nie radzę, no ale... No okej, już tłumaczę. Bo teoretycznie, jeśli pewna ilość bakterii hasa sobie tylko po powierzchni kawałka wieprzowiny na przykład, to teoretycznie proces gotowania powinien je zabić. Kiedy barwa mięsa z czerwonej zmieni się na brązową, to powinno być okej i jak mamy w sobie co nieco z ryzykanta, no to można zjeść. Gorzej, jeśli nie jest to jeden kawałek. Bo jak taki wątpliwej świeżości kawałek ktoś wcześniej zmielił i zrobił z niego klopsy albo kiełbasę, to te bakterie z zewnątrz dostały się w ten sposób do środka. I tu już nie ma zmiłuj. Jeśli w mięsie mielonym coś nam nie tak pachnie albo smakuje, to już lepiej odżałować wydane pieniądze i nie jeść tego dania. Bo choróbska siedzące w środku mogą nas kosztować dużo, dużo więcej. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.